Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Miały być zmiany w podatku Belki. Przypomnę, wynosi on 19% niezmiennie. Tymczasem minister finansów i gospodarki zaproponował właśnie osobiste konto inwestycyjne. W skrócie mówi się na to OKI. Inwestycje na tym koncie będzie można mieć do 100 tysięcy złotych. Mają być one nieopodatkowane i 25 tysięcy złotych spośród tych 100 tysięcy może być przeznaczonych na część oszczędnościową, czyli na lokaty, na obligacje, a potem aktywa powyżej limitu środków, czyli rozumiem, że powyżej tych 100 tysięcy złotych mają być objęte podatkiem poniżej 1%. Co pani profesor sądzi o tej propozycji?
Po pierwsze, podatek Belki nie będzie zlikwidowany, dlatego że budżet nie ma takich możliwości. Jest bardzo głęboki deficyt budżetowy i bardzo bym się dziwiła, gdyby na tym etapie można było obniżać podatki. To, co jest proponowane na przykład przez pana prezydenta, obniżka podatku VAT do 22%, w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo mamy deficyt budżetowy i mamy ogromne potrzeby finansowe, jeśli chodzi o zbrojenia i bezpieczeństwo. To, co zaproponował pan minister Domański, to jest taka próba zachęcenia Polaków do oszczędzania, ale oszczędzania takiego, które by sprzyjało inwestycjom. Dlatego, że Polacy te oszczędności, które mają, to w dużej części przeznaczają na zakupy nieruchomości. To częściowo pobudza rynek, ale nie do końca. My potrzebujemy w tej chwili inwestycji takich produkcyjnych, rozwojowych, które dawałyby większą szansę na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. To, co proponuję, to jest nowe konto, które należałoby założyć, jeśli chce się w tym programie uczestniczyć. Tak jak tutaj pani wspomniała, to jest to osobiste konto inwestycyjne wyraźnie, czyli to są środki, które powinny być przeznaczone na inwestycje.
Czyli dlatego, na przykład na giełdę, no, na fundusze inwestycyjne.
Dokładnie, na akcje, na niektóre obligacje, na fundusze emerytalne, tam gdzie funkcjonuje rynek kapitałowy. Także chodzi też o to, żeby pobudzić rynek kapitałowy, który w Polsce jest bardzo słaby, a to jest bardzo dobra forma finansowania wielu wydatków inwestycyjnych. No to nie tylko z dochodów przedsiębiorstw, nie tylko z oszczędności publicznych się finansuje, ale również i poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe. Oczywiście wymaga to podjęcia decyzji o otwarciu takiego konta. Polacy nie są chętni otwierania tych kont, bo już one są. Ktoś tam naliczył, że jest 8 różnego rodzaju tych kont, z których można korzystać. Także to nie wiadomo, czy to w ogóle wypali, czy Polacy będą tym zainteresowani.
No właśnie chciałam o to zapytać panią profesor, tak, bo my jesteśmy dosyć zachowawczym narodem, jeżeli chodzi o oszczędzanie, zwłaszcza po kryzysie w latach 2008, Lehman Brothers i tak dalej. Tutaj rzeczywiście wielu z Polaków oberwało finansowo i sporo pieniążków swoich odłożonych straciło. Tak się właśnie zastanawiałam, na ile w sytuacji, kiedy w ramach tego konta tylko do 25 tysięcy złotych będzie można przeznaczać na oszczędności, właśnie czy się znajdą chętni?
Ja myślę, że chętni się znajdą, ale to nie będzie masowy proces. To będzie oferta dla bardzo wąskiej grupy osób. No i pytanie, czy ktoś będzie chciał podjąć ryzyko, bo zawsze przy lokowaniu środków w takie instrumenty finansowe, typu akcje czy fundusze inwestycyjne, no jest pewien element ryzyka. Ja myślę, że są to takie próby w tej chwili przez rząd znalezienia środków na inwestycje. Dlatego, że mamy te fundusze europejskie, mamy ten Krajowy Plan Odbudowy, dosyć dużo pieniędzy. Są środki budżetowe, są środki przedsiębiorstw, ale u nas te inwestycje prywatne nie są tak dynamiczne, jak one powinny być. No więc może poprzez właśnie wspieranie rynku kapitałowego, akcji, tego co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych, tego co się dzieje w funduszach inwestycyjnych, odrobinę cegiełki dołoży się do tego szerokiego procesu.
Fundacja Instrat, taki think tank, twierdzi, że to jest prezent dla tych osób właśnie zamożniejszych, bo z jednej strony te, które mają 100 tysięcy, więc do 100 tysięcy złotych bez problemu tak. nie będą płacić podatku, a potem wszystkie inwestycje ponad te 100 tysięcy złotych będą opodatkowane
bardzo nisko
mniej nisko. Niż 1%.
Dokładnie, więc... 0,8-0,9%. Wiemy o tym, że osoby, które mają średnie dochody albo niższe dochody, no tych oszczędności mają mniej.
No, więc... no i mają mniej i muszą więcej płacić, czyli podatek Belki.
No i niestety muszą płacić podatek Belki,
sprawiedliwość społeczna.
Ale jeśli w ogóle operują na rynku kapitałowym, bo to jest podatek od zysków, od aktywów, także on jest wysoki, rzeczywiście się zgadzam, ale chyba dochody budżetu z tego podatku nie są bardzo wysokie. Chyba nie stać w tej chwili budżetu na to, żeby całkowicie znieść podatek Belki. Może w przyszłym roku, może za 2 lata.
A z drugiej strony się cały czas zastanawiam, jeżeli budżet ma tak duże potrzeby, bo ma duże potrzeby, ma duże wydatki. Tak. Dlaczego taki problem? Wszystkie kolejne rządy mają z podatkiem katastralnym, ale nie od każdego mieszkania, tylko od tych kolejnych, co się wydaje być dosyć uzasadnione, na przykład podatek katastralny od 3., 4. I kolejnych mieszkań. Skąd tu jest taki lęk przed wprowadzeniem tego typu podatku?
Ja uważam, że ten podatek to jest bardzo dobry podatek. W Polsce jest coraz więcej osób, które mają nieruchomości i to mają po kilka, jak już pani wspomniała, po kilka nieruchomości i mają zasoby takie materialne, które mogłyby być opodatkowane, ale w Polsce się wytworzyła jakaś taka psychoza obawy przed każdym podatkiem. Dlatego, że wszystkie kolejne rządy i wszyscy politycy mówią stale tylko o obniżaniu podatków. Podatki musimy obniżać, likwidować, eliminować. No to nie jest tak, żeby gospodarka się mogła rozwijać bez usług publicznych, które są finansowane z budżetu. Do tego potrzebne są też podatki. Polacy chcieliby, żeby podatki były bardzo niskie, ale usługi publiczne były bardzo dobre. No tak się nie da.
I ostatnia rzecz. Bułgaria od nowego roku wejdzie do strefy euro. Europejska waluta zastąpi tam bułgarskiego lewa. My powinniśmy zazdrościć czy cieszyć się, że mamy złotego i może zdecydować się na to, żeby nigdy do strefy euro nie wejść, choć nie wiem, czy to jest możliwe, bo wchodząc do Unii Europejskiej w umowach zobowiązaliśmy się przyjąć europejską walutę, choć kiedy to powinno nastąpić? Nie ma żadnej daty.
Podpisaliśmy umowę o przystąpieniu do Unii Europejskiej, gdzie jest klauzula, że przystąpimy też do strefy euro, ale po spełnieniu wszystkich warunków. No, żałuję, że nie stało się to od razu. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej był taki czas, ale niestety zepsuł wszystko kryzys finansowy. Bo były plany, żeby właśnie 2008-2009, kiedy już te kryteria były bliskie spełnienia i można było wejść do tak zwanego przedsionka, czyli 2 lat, kiedy się przygotowuje do wejścia do strefy euro, no ale zaskoczył kryzys finansowy i wtedy nikt już o tym nie myślał, poza Słowacją, która się na to jednak zdecydowała, no i w tej chwili jest w dobrej kondycji finansowej. W Polsce mamy bardzo wiele takich czynników, które będą utrudniały ten proces. Po pierwsze, wymagana byłaby zmiana konstytucji, dlatego że wpisano, że walutą krajową jest złoty polski. Drugie, no to musielibyśmy spełnić wszystkie warunki. W tej chwili warunki inflacyjne, tak bym powiedziała, jeśli chodzi o wysokość inflacji, no to już prawie spełniamy. Natomiast deficyt budżetowy za duży, no i nie ma woli politycznej. Wola polityczna i wola społeczna była po akcesji Polski do Unii Europejskiej, a w tej chwili wszyscy tak straszą tym euro, że to jest praktycznie nie do przeprowadzenia. Ale nic się z drugiej strony takiego nie dzieje, bo polska waluta jest w miarę stabilna. Jest pewna możliwość zrobienia tego, co zrobiła Dania. Dania wyjątek od przystępowania do strefy euro, ale bardzo silnie związała swoją walutę z euro i przestrzega tego, żeby odchylenia kursu korony duńskiej nie były większe niż dopuszczają to przepisy europejskie. Stąd to mały kraj, ale ma dosyć stabilną walutę. Także gdyby była taka wola, to można byłoby zastosować to rozwiązanie duńskie na pewien okres i zobaczyć, jak ono działa, bez zobowiązania, że będziemy pełnoprawnym członkiem strefy euro. Bułgaria się zdecydowała, bo w przypadku jakiegokolwiek kryzysu finansowego, a to jest w ogóle słaba gospodarka, no to może liczyć na pomoc ze środków strefy euro, bo strefa euro może dysponować szczególnymi środkami, ma możliwość ekstra działania, wspomagania krajów, które znajdują się w kłopotach. Stąd moim zdaniem to rozsądne wyjście.
Bo sami sobie nie byliby w stanie poradzić.
Dokładnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem była dziś ekonomistka profesor Anna Zielińska-Głębocka. Dziękuję Pani Profesor.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.